Obóz przejściowy ochotniczej piechoty Wyzińsko-Mariborskiej, zwany potocznie Młockarnią, był ulokowany pomiędzy Mariborem a Moen. Tak sobie ktoś mądry wykoncypował, że dobrze byłoby zbierać ochotników pośrodku drogi, pomiędzy Wyzimą a Mariborem. Gówniana to była dziura i jeśli czegokolwiek była środkiem, to z pewnością był to zadek tej części kontynentu. Rekruci z Wyzimy nadchodzili z północy, a mariborscy ochotnicy z południa. A była to strasznie barwna kompania obdartusów, bandziorów i myślicieli. Żaden szanujący się władyka nie chciał tej hołoty przez swoje włości przepuszczać. Ale cóż, wojna to wojna. Nie było wyjścia, zatem przyszli bohaterowie i obrońcy niepodległości byli eskortowani niczym najgorsze szumowiny, a w ryzach trzymało ich wojenne prawo ogłoszone przez jaśnie panującego nam Foltesta. Króla Temerii, księcia Soden, zwierzchnika Pontarii, pana Mahakamu oraz seniora i protektora Brugge, Angrenu, Zarzecza i Elander. Słowem, jeśli kogoś świerzbiło i postanowił sobie drogę umilić rabunkiem lub gwałtem, musiał liczyć się z tym, że szybko i bez sądu zostanie powieszony na najbliższym drzewie. A gdy człowiek przyjrzał się okolicznym drzewom, które z czasem zaczęły się uginać pod ciężarem amatorów cudzych bab i cudzych dóbr, to wnet i ochota na swawolę przechodziła i jakoś tak milsza ciału koszula się stawała, a życie, nawet biedne, natychmiast rajem na ziemi się okazywało. Młockarnia powstała niedługo po tym, jak czarni złamali pakt o nieagresji z Temerią. Wówczas Królestwa Północy były jak zawsze podzielone, a każdy władca patrzył na koniec swojego nosa, a nie na globalne niebezpieczeństwo. Król Foltest przynosił pokój. Tak wówczas mówiono, chociaż bardziej ogarnięci i bywali w polityce ludziska, doskonale wiedzieli, jaka była prawda. Ale wiedza, choć prawdziwa, to szafotem pachniała. Mordy w kubeł trzeba było wsadzić. Długi jęzor, jak mawiali, niejednemu już poderżnął gardło. W Redani szalał Dijkstra, szukając spisków i zdrajców. Lyria, Rivia i Edirn były już pod nilfgaardzkim obcasem. Kedwen, podobnie jak Temeria, ułożyło się z nilfgaardczykami i zajęło dolną Marchię, z tym, że Henselt nie przynosił pokoju, jeno przybył z bratnią pomocą, jakoby ratując swoich własnych ziomków od masakry i pożogi, którą Nilfgaard tam chciał uczynić. Dolna Marchia, mówiono, to dawne ziemie koronne Kedwen i teraz nadszedł czas swojaków bronić. Własną piersią, tak mówiono. I podobnie jak w Wyzimie, jeśli ktoś wiedział więcej albo więcej rozumiał, to zdrowiej mu było mordę w kubeł wsadzić. Inaczej mógł być końmi rwany. Jakby tego było mało, ochrzczony mianem zdradzieckiego chwosta i kurwiego syna król Erwyl z Werden złożył hołd cesarzowi. Poddał i otworzył twierdzę na Jarudze, dzięki temu zachował tytuł króla, ale po prawdzie od tego momentu Werden było już jedynie cesarską prowincją. A Brugge znalazło się w kleszczach. Gdy się jednak okazało, że Nilfgaard z nikim nie paktuje, a wszystkie dyplomatyczne zabiegi są jedynie piaskiem w oczy, to ludzie pokroju wojewody Bronibora mieli swoją chwilę na to, aby szepnąć co nieco do uszu władcy. I tak oto z królewskiego nadania i pomysłu Bronibora zrodziła się idea stworzenia ochotniczej piechoty wyzimsko-mariborskiej. A był to czas trudny, bo czarni byli na fali, robili co chcieli, a nam wizja cesarskiego jarzma zaglądała w ślepia. Początkowo w obozie miejsca było tylko dla 3 batalionów. Stały tam baraki mieszczące 15 kompanii, po 5 na każdy batalion. Do tego budynek dowództwa i kuchnia z magazynem żywności, który był strzeżony lepiej niż magazyn kwatermistrza. Kwatermistrz, rzecz jasna, miał własny magazyn, który sąsiadował z kuźnią. No i dwa place, jeden apelowy i jeden ćwiczebny. Jak się później okazało, zwany zamtuzem. Zastanawiasz się dlaczego? Sierżant Zydel nam to dobitnie wyjaśnił już na samym początku.
No, kozojeby, mąci wody, gówno zjady. Mam dla was dobrą nowinę. Idziecie wszyscy do zamtuza. Cieszycie się, łajzy?
Morale kompanii dosłownie wystrzeliło. Obleśne uśmiechy pojawiły się na kaprawych gębach i większość chłopaków już widziała się w miłym towarzystwie pań. Tobie jednak wydawało się to nazbyt grubymi nićmi szyte.
No, Zbytko, a ty żeś klepał generała po hełmie od samego rana. A tu takie dobre wieści, rżnąć będziem, a ty se jedno popatrzysz.
Rechotał pod nosem Jaropek, zwany Krzywą Mańką. Był to chłop jak dąb, ale kiedyś pono dostał dyszlem w plecy. No i tak mu jakoś zostało. Krzywy był jak kuźka kaprala i strasznie nie lubił, jak się na niego Krzywa Mańka gadał. A ten brak entuzjazmu miał w zwyczaju wyrażać mordobiciem. A że miał łapy jak bochny, to mało który chciał sobie z niego dworować. I później poznaliśmy Zamtus z bliska. Jak się słusznie domyślałeś, nie miało to nic wspólnego z chędożeniem. Choć ponownie i w tej materii sierżant Zydel uświadomił ci, jak niewiele wiesz o życiu, a cała twoja wiedza sprzed wojska jest teraz o dupę potłuc. Kiedy czołgaliście się w błocie i łajnie po całym placu, w tę i nazad, sierżant raczył wam wyjaśnić, co kryło się pod tą uroczą i dobrze kojarzącą nazwą.
Jak się wam podoba Zamtus, chłopcy? Tak was tutaj obsłużą, że na czworakach wyjdziecie, psie chwosty, całkowicie i totalnie wychędożeni. To jest wojsko, kurwa wasza mać, nie burdel. Zrozumiecie to, albo pozdychacie. Równo, kurwa, wszyscy razem, nie zostawać w tyle. Kurwa, wojsko może być chujowo, ale ma być jednakowo. Razem, psia jucha, razem!
Na długo zapamiętaliście pierwszy wypad do Zamtuza.
Te, profesor! Sprawa jest! Przestań tam bazgrać w kajeciku! Jak ci Nilfgaardczyk w dupsko żelazo wsadzi, to raczej piórem się nie obronisz!
Spytko wyszczerzył połamane zęby w obelżywym uśmiechu. Obok niego stoi Krzywa Mańka, Bardol Kamieniarz i Galien zwany Żabą, bo ma strasznie wyłupiaste oczy, przez co kamraci mu żyć nie dają. A, no i Pliszka, drobny złodziejaszek z wyzińskich podgrodzi. Skoro stali w piątkę, znaczy się, że klamka już zapadła. W sensie, oni już podjęli decyzję, ale ze względu na to, że jesteście w jednej jednostce, to udają, że pytają się ciebie o zdanie. To była nieformalna grupa decyzyjna w waszej drużynie, która liczyła 20 chłopa. W sumie, pomyślałeś, to całkiem miły gest z ich strony.
Sierżant Zydel powiedział, że każda drużyna powinna mieć swojego kaprala. Ale że my niby to pierdziwory i atarapy, a nie wojsko.
Atrapy, Spytko, atrapy.
Odruchowo wchodzisz mu w zdanie i z belferskim tonem poprawiasz błąd.
Nożesz, kurwa, Bolko, mówię przecież, że atarapy. No, tego, co ja tam miałem. A, no, atarapy, więc żadnego kaprala nie dostaniemy i musimy sobie sami poradzić, wybierając swojego drużynmajstra. Czy drużynowego, a nieważne. No i my ciebie chcemy wskazać. Jesteś czytaty i pisaty, a przy okazji ogarniesz dodatkowy burdel, bo przecież żaby tam nie wyślemy, nie?
Barak wybuchnął śmiechem. Towarzysze zataczali się, z trudem utrzymując się na nogach, ale Żaba stał niewzruszony. Tylko łypał tymi wielkimi oczami, czekając aż się znudzą. Już wiedział, że jakakolwiek reakcja tylko wydłuży zabawę jego kosztem.
Wyobrażacie sobie starego Zydla, jak coś każe do roboty zrobić i na Żabę patrzy? A co wyście, Galien, tacy zdziwieni, że tak gały wybałuszacie, a może zesraliście się w gacie?
Ponownie Barak wybuchnął śmiechem i ponownie Żaba, z pokazem cierpliwości godnym umieszczenia w legendzie, nawet nie mrugnął okiem.
To jak, Bolko, ugadane?
Krzywa Mańka wysunął ogromną dłoń. splunął na nią i wyciągnął do ciebie. Jakbyście dobijali interes na Wyzińskim Targu. Cześć, tu Kaczmarz z tej strony. Dziękuję za odsłuchanie tego fragmentu i zapraszam was do głosowania. Czy Bolko Hammerstein, zwany Bolkiem z Wyzimy, albo profesorem, zgodzi się na objęcie roli drużynowego? Linkę do grupy znajdziecie w opisie, a ankieta będzie podwieszona. Czekam na waszą decyzję. Jeśli podoba się wam to, co robię, to zostawcie łapkę w górę i komentarz z opinią. Dajcie suba i zaznaczcie dzwonek. Możecie również rzucić napiwek Karczmarzowi, zostając moimi patronami na Patronite. Z góry dziękuję.
Oby nam się!